Rozdział 14. Następnego dnia spokój zapanował pod stopami Jasnej Góry, z czego korzystając zakonnicy tym gorliwiej zajęli się przygotowaniem do obrony. Czyniono ostatnie poprawki w murach i kurtynach, przygotowywano jeszcze więcej narzędzi służących do odparcia szturmów. Ze Zdebowa, Krowodrzy, Lgoty i Grabówki zgłosiło się znów kilkunastu chłopów, którzy dawniej w łanowych piechotach sługiwali. Tych przyjęto i między obrońców wmieszano. Ksiądz Kordecki dwoił się i troił, odprawiał nabożeństwo, zasiadał na radach, nie opuszczał chórów dziennych i nocnych, a w przerwach obchodził mury, rozmawiał ze szlachtą i wieśniakami. A przy tym w twarzy i całej postawie miał taki jakiś spokój, jaki prawie tylko kamienne posągi mieć mogą. Patrząc na jego oblicze, pobladłe od niewywczasów, można było sądzić, że ten człowiek śpi snem słodkim i lekkim, lecz cicha rezygnacja i niemal wesołość paląca się w oczach, usta poruszające się modlitwą zwiastowały, że czuwa i myśli, i modli się, i ofiaruje za wszystkich. Z tej duszy, natężonej ze wszystkich sił ku Bogu, wiara płynęła spokojnym i głębokim strumieniem. Wszyscy ją pili pełnymi usty i kto miał duszę chorą, ten zdrowiał. Gdzie zabielał jego habit, tam pogoda czyniła się na twarzach ludzkich, oczy się śmiały, a usta powtarzały: Ojciec nasz dobry, Pocieszyciel, Obrońca, Nadzieja nasza. Całowano jego ręce i habit, on zaś uśmiechał się jak zorza i szedł dalej, a koło niego, nad nim i przed nim szła ufność i pogoda. Jednak i ziemskich środków ratunku nie zaniedbywał. Ojcowie wchodzący do jego celi zastawali go, jeśli nie na klęczkach, to nad listami, które na wszystkie strony rozsyłał. Pisał do Wittenberga, głównego komendanta w Krakowie, prosząc o miłosierdzie nad świętym miejscem, i do Jana Kazimierza, który w Opolu ostatnie czynił wysilenia, by niewdzięczny naród ratować. I do pana kasztelana kijowskiego, trzymanego przez własne słowo jakby na łańcuchu w Siewierzu, i do Wrzeszczowicza, i do pułkownika Sadowskiego, Czecha i Lutra, który pod Millerem służył, a który duszę mając szlachetną, starał się odwieść groźnego generała od napadu na klasztor. Dwie rady ścierały się z sobą przy Millerze. Wrzeszczowicz, rozdrażniony oporem, jakiego doznał 8 listopada, dokładał wszelkich usiłowań, aby generała skłonić do pochodu. Obiecywał w zysku skarby niezmierne, twierdził, że w całym świecie zaledwie jest kilka kościołów, które by Częstochowskiemu, wel Jasnogórskiemu, w bogactwach sprostać mogły. Sadowski zaś w następujący sposób oponował: Generale, mówił do Millera, waszej miłości, któryś tyle znamienitych fortec zajął, że słusznie niemieckie miasta Poliocertesem cię nazwały, wiadomo jest, ile krwi i czasu kosztować może choćby najsłabsza twierdza, jeżeli oblężeni do ostatka na śmierć i życie chcą się opierać. Ale mnichy nie będą się opierali, pytał Miller. Właśnie sądzę, że przeciwnie. Im są bogatsi, tym zacieklej bronić się będą, ufni nie tylko w moc oręża, ale w świętość miejsca, które zabobon katolicki całego tego kraju jako inwiolatum uważa. Dość wspomnieć na wojnę niemiecką, jakże często zakonnicy dawali przykład odwagi i zawziętości tam nawet, gdzie sami żołnierze o obronie zwątpili. Stanie się tak i teraz, tym bardziej, że twierdza nie jest tak niepoczesna, za jaką hrabia Weichard chce ją uważać. Leży na górze skalistej, w której trudno czynić podkopy. Mury, jeśli nie były nawet w dobrym stanie, to je już pewno do tej pory poprawiono. A co do zapasów broni, prochów i żywności, te tak bogaty klasztor ma niewyczerpane. Fanatyzm ożywi serca i myślisz, mości pułkowniku, że zmuszą mnie do odstąpienia? Tego nie myślę. Mniemam jednak, że przyjdzie nam stać pod murami bardzo długo. Przyjdzie posyłać podziała większe niż te, które posiadamy, a wasza miłość masz do Prus ciągnąć. Trzeba obliczyć, ile czasu możemy poświęcić na Częstochowę, bo gdyby nas król jegomość dla pilniejszych spraw pruskich od oblężenia odwołał, mnisi niezawodnie by rozgłosili, żeś wasza miłość przez nich zmuszony był do odstąpienia. A wówczas pomyśl, wasza miłość, jaki uszczerbek poniosłaby twa sława Poliocertesa, nie mówiąc już o tym, że w całym kraju oporni znaleźliby zachętę. I tak, tu zniżył głos Sadowski, Sam tylko zamiar uderzenia na ów klasztor niech się jeno rozgłosi. Najgorsze uczyni wrażenie. Wasza miłość nie wiesz, bo tego żaden cudzoziemiec i niepapista wiedzieć nie może, czym jest Częstochowa dla tego narodu. Siła nam zależy na owej szlachcie, która się tak łatwo poddała, na owych panach, na wojskach kwarcianych, które wraz z hetmanami na naszą stronę przeszły. Bez nich nie dokazalibyśmy tego, cośmy dokazali. Ich to w połowie, ba, w większej części rękoma objęliśmy tę ziemię, a niech jeden strzał pod Częstochową padnie, kto wie, może ani jeden Polak przy nas nie zostanie. Tak wielka jest siła zabobonu. Może nowa, straszna wojna rozgorzeć. Miller przyznawał w duszy słuszność rozumowaniom Sadowskiego. Co więcej jeszcze, zakonników w ogóle, a częstochowskich szczególniej miał za czarowników. Czarów zaś bał się ów szwedzki jenerał więcej niż dział. Jednakże chcąc się podroczyć, a może dysputę przeciągnąć, rzekł: Waszmość, tak mówisz, jakbyś był przeorem częstochowskim albo jakby od waszmości wypłatę okupu rozpoczęli. Sadowski był żołnierz śmiały i popędliwy, a że znał swoją wartość, więc obrażał się łatwo. Ani słowa więcej nie powiem, rzekł wyniośle. Millera z kolei obruszył ton, jakim powyższe słowa były powiedziane. Ja też waszmości o więcej nie proszę, odpowiedział. A do narady wystarcza mi hrabia Weichart, który ten kraj zna lepiej. Zobaczymy, rzekł Sadowski i wyszedł z izby. Weichart rzeczywiście zastąpił jego miejsce. Przyniósł on list, który tymczasem odebrał od pana krakowskiego Warszyckiego z prośbą, aby klasztor zostawiono w spokoju. Lecz z listu tego nieużyty człek wydobył wprost przeciwną radę. Proszą się, rzekł Millerowi, zatem wiedzą, iż się nie obronią. W dzień później pochód na Częstochowę był w Wieluniu postanowiony. Nie trzymano go nawet w tajemnicy, skutkiem czego z wieluńskiego konwentu ojciec Jacek Rudnicki, profos, mógł wyruszyć na czas do Częstochowy z wiadomością. Biedny zakonnik nie przypuszczał także ani przez chwilę, aby jasnogórcy mieli się bronić. Pragnął ich tylko uprzedzić, by wiedzieli, czego się trzymać i uzyskali dobre warunki. Jakoż wieść przygnębiła umysły braci zakonnej. W niektórych dusze zwątlały od razu, lecz ksiądz Kordecki pokrzepił ich, zdrętwiałych rozgrzał żarem własnego serca, dnie cudów obiecał. Sam nawet widok śmierci miłym uczynił i tak zmienił ich tchnieniem ducha własnego, że mimowiednie poczęli się gotować na napad, jak zwykli byli gotować się na wielkie uroczystości kościelne, zatem z radością i solennie. Jednocześnie świedcy naczelnicy załogi, pan miecznik Sieracki i pan Piotr Czarniecki, czynili także ostatnie przygotowania. Spalono mianowicie wszystkie kramy, które tuliły się naokół murów fortecznych, a które mogły szturmy nieprzyjaciołom ułatwiać. Nie oszczędzono nawet i budowli bliższych góry, także przez cały dzień pierścień płomieni otaczał twierdzę. Lecz gdy z kramów, belek i tarcic zostały tylko popioły, działa klasztorne miały przed sobą puste przestrzenie, nienajeżone żadnymi przeszkodami. Czarne ich paszcze poglądały swobodnie w dal, jakby wyglądając nieprzyjaciela niecierpliwie i pragnąc go jak najprędzej swym złowrogim grzmotem powitać. Tymczasem zimna zbliżały się szybkim krokiem. Dął ostry, północny wiatr, błoto zmieniało się w grudę, a rankami wody co płytsze ścinały się wnikłe lodowe skorupki. Ksiądz Kordecki, obchodząc mury, zacierał swe zsiniałe ręce i mówił: Bóg mrozy w pomoc nam ześle. Ciężko będzie baterie sypać, podkopy czynić i przy tym wy będziecie się do ciepłych izb luzować, a im akwilony zbrzydzą prędko oblężenie. Lecz właśnie dla tego samego powodu Burchard Miller pragnął skończyć prędko. Wiódł on ze sobą 9 000 wojska, przeważnie piechoty i 19 dział. Miał także 2 chorągwie jazdy polskiej, ale na nią rachować nie mógł, raz dlatego, że jazdy do brania wzgórzystej twierdzy użyć nie mógł, a powtóre, że ludzie szli niechętnie i z góry oświadczyli, że żadnego udziału w walkach nie wezmą. Szli raczej dlatego, aby w razie zdobycia twierdzy ochronić ją przed drapieżnością zwycięzców. Tak przynajmniej żołnierzom mówili pułkownicy. Szli wreszcie, bo Szwed rozkazywał, bo wszystkie wojska krajowe w jego były obozie i komendy musiały słuchać. Z Wielunia do Częstochowy droga krótka. W dniu 18 listopada miało się rozpocząć oblężenie, lecz generał szwedzki liczył, że nie potrwa nad parę dni i że drogą układu w twierdzę zajmie. Tymczasem ksiądz Kordecki przygotowywał dusze ludzkie. Przystępowano do nabożeństwa jakby w wielkie i radosne święto i gdyby nie niepokój i bladość niektórych twarzy, można by było przypuszczać, że to wesołe, a solenne Alleluja się zbliża. Sam przeor mszę celebrował, ozwały się wszystkie dzwony. Po mszy nabożeństwo nie ustawało jeszcze, wyszła bowiem wspaniała procesja na mury. Księdza Kordeckiego, niosącego przenajświętszy sakrament, prowadził pod ręce miecznik sieracki i pan Piotr Czarniecki. Przodem szły pacholęta w komrzach, niosące trybularze na łańcuszkach, bursztyn i mirrę. Przed i za baldachimem postępowały szeregi białej braci zakonnej ze wzniesionymi ku niebu głowami i oczyma. Ludzie różnych wieków, począwszy od starców zgrzybiałych, skończywszy na młodzieniaszkach, którzy zaledwie do nowicjatu weszli. Żółte płomyki świec chwiały się na wietrze, a oni szli i śpiewali zatopieni całkiem w Bogu, jakoby niczego więcej na tym świecie niepamiętni. Za nimi widziałeś podgolone głowy szlacheckie, zapłakane oblicza niewiast, ale spokojne pod łzami, wiarą i ufnością natchnięte. Szli i chłopi w sukmanach, długowłosi, do pierwszych chrześcijan podobni. Małe dzieci, dziewczęta i chłopcy, zmieszani w tłumie, łączyli swe anielskie, cienkie głosiki z ogólnym chorałem. I Bóg słuchał tej pieśni, tego wylania serc, tego uciekania się spod ucisków ziemskich pod jedyną ochronę skrzydeł Bożych. Wiatr ucichł, uspokoiło się powietrze, niebo wybłękitniało, a słońce jesienne rozlało łagodne, blado-złote, lecz ciepłe jeszcze światło na ziemię. Orszak obszedł raz mury, lecz nie wracał, nie rozpraszał się, szedł dalej. Blaski od monstrancji padały na twarz przeora i ta twarz wydawała się od nich jakoby złota także i promienista. Ksiądz Kordecki oczy trzymał przymknięte, a na ustach miał nieziemski prawie uśmiech szczęścia, słodyczy, upojenia. Duszą był w niebie, w jasnościach, w odwiecznym weselu, w niezmąconym spokoju. Lecz jak gdyby stamtąd odbierał rozkazy, aby nie zapomniał o tym ziemskim kościele, o ludziach i o twierdzy i o tej godzinie, która miała nadejść. Chwilami zatrzymywał się, otwierał oczy, wznosił monstrancję i błogosławił. Więc błogosławił lud, wojsko, chorągwie kwitnące jak kwiaty, a migotliwe jak tęcza. Potem błogosławił mury i wzgórze na okolice patrzące. Potem błogosławił działa mniejsze i większe, kule ołowiane, żelazne, naczynia z prochem, dylowania przy armatach, stosy srogich narzędzi do odparcia szturmu służących. A potem błogosławił wioskom na dalekościach leżącym i błogosławił północy, południu, wschodowi i zachodowi, jak gdyby chciał na całą okolicę, na całą tę ziemię moc Bożą rozciągnąć. Biła godzina druga z południa. Procesja była jeszcze na murach, a wtem na krańcach, gdzie niebo zdawało się stykać z ziemią i rozciągały się mgły sinawe, w tych mgłach właśnie zamajaczyło coś i poczęło się poruszać. Wypełzały jakieś kształty, z początku mętne, które zwierając się stopniowo, stawały się coraz wyraźniejsze. Okrzyk nagle uczynił się na końcu procesji: Szwedzi! Szwedzi idą! Potem zapadła cisza, jakoby serca i języki zdrętwiały. Dzwony tylko biły dalej. Lecz w ciszy zabrzmiał głos księdza Kordeckiego, donośny, choć spokojny: Bracia, radujmy się! Godzina zwycięstw i cudów się zbliża, a w chwilę później pod Twoją obronę uciekamy się, Matko, Pani, Królowo nasza. Tymczasem chmura szwedzka zmieniła się w niezmiernego węża, który przypełzał jeszcze bliżej. Widać już było jego straszliwe dzwona. Skręcał się, rozkręcał, czasem zamigotał pod światło połyskliwą stalową łuską, czasem ściemniał i pełzł, wychylał się z oddalenia. Wkrótce oczy patrzące z murów mogły już szczegółowo wszystko rozpoznać. Naprzód szła jazda, za nią czworo boki piechoty. Każdy pułk tworzył długi prostokąt, nad którym wznosił się w górze mniejszy, utworzony przez dzidy sterczące. Dalej, hen za piechotą, wlokły się armaty z paszczami odwróconymi w tył i schylonymi ku ziemi. Leniwe ich cielska, czarne lub żółtawe, połyskiwały złowrogo w słońcu. Jeszcze za nimi trzęsły się po nierównej drodze jaszcze z prochem i nieskończony szereg wozów z namiotami i wszelkiego rodzaju wojennym sprzętem. Groźny, ale piękny to był widok tego pochodu regularnego wojska, które jakby dla postrachu przedefilowało przed oczyma jasnogórców. Następnie od całości oderwała się jazda i szła kłusem, kolebając się jak poruszana wiatrem fala. Wnet rozpadła się na kilkanaście większych i mniejszych części. Niektóre oddziały przesuwały się ku fortecy, inne w mgnieniu oka rozlały się po okolicznych wioskach w pościgu za łupem. Inne na koniec poczęły objeżdżać twierdzę, opatrywać mury, badać miejscowość, zajmować pobliższe budowle. Pojedynczy jeźdźcy przelatywali ciągle, co koń wyskoczy od większych kup ku głębokim oddziałom piechoty, dając znać oficerom, gdzie można się umieścić. Tętent i rżenie koni, krzyki, nawoływania, szmer kilku tysięcy głosów i głuchy hurkot armat dolatywały doskonale do uszu oblężonych, którzy dotychczas stali spokojnie na murach, jakby na widowisku, spoglądając zdziwionymi oczyma na ów wielki ruch i krętaninę wojsk nieprzyjacielskich. Doszły wreszcie pułki piechotne i poczęły błąkać się naokoło twierdzy, szukając miejsc najodpowiedniejszych do umocnienia się w pozycjach. Tymczasem uderzono na Częstochówkę, folwark przyległy klasztorowi, w którym nie było żadnego wojska, jeno chłopi pozamykani w chałupach. Pułk Finów, który doszedł był tam pierwszy, uderzył z wściekłością na bezbronne chłopstwo. Wyciągano ich za włosy z chałup i po prostu zarzynano opornych. Resztę ludności wypędzono z folwarku. Jazda uderzyła na nią i rozegnała ją na cztery wiatry. Parlamentarz z wezwaniem Millera do poddania zatrąbił jeszcze przedtem do wrót kościelnych, ale obrońcy na widok rzezi i srogości żołnierskiej w Częstochówce odpowiedzieli ogniem działowym. Teraz bowiem, gdy ludność miejscowa została wypędzona ze wszystkich pobliższych budowli, a roztasowywali się w nich Szwedzi, należało je zniszczyć co prędzej, by spoza ich zasłony nieprzyjaciel nie mógł uszkodzić klasztorowi. Zadymiły więc mury klasztorne naokół, jak boki okrętu otoczonego burzą i rozbójnikami. Ryk dział wstrząsnął powietrze, aż mury klasztorne zadrżały, a szyby w kościele i zabudowaniach poczęły dźwięczeć. Kule ogniste w postaci białawych chmurek, opisując złowrogie łuki, padały na schroniska szwedzkie. Łamały krokwie, dachy, ściany i wnet słupy dymu podniosły się z miejsc, w które kule padały. Pożar ogarniał budynki. Zaledwie roztasowane pułki szwedzkie umykały co duchu z zabudowań, a niepewne nowych stanowisk przewalały się w różne strony. Bezład począł się w nie wkradać. Usuwano nieustawione jeszcze działa, by uchronić je przed pociskami. Miller zdumiał. Nie spodziewał się takiego przyjęcia ani takich puszkarzy na Jasnej Górze. Tymczasem nadchodziła noc, a że potrzebował wprowadzić ład w wojska, więc wysłał trębacza z prośbą o zawieszenie broni. Ojcowie zgodzili się łatwo. W nocy jednak spalono jeszcze ogromny spichrz z wielkimi zapasami żywności, w którym stał pułk westlandzki. Pożar ogarnął budynek tak szybko, pociski zaś padały jeden za drugim tak celnie, że westlandczycy nie zdołali unieść muszkietów ani nabojów, które też wybuchły w ogniu, roznosząc daleko naokół płonące głownie. Szwedzi nie spali w nocy. Czynili przygotowania, sypali baterie pod armaty, napełniali kosze ziemią, urządzali obóz. Żołnierz, lubo przez tyle lat wojny i w tylu bitwach zaprawiony, a z natury dzielny i wytrwały, nie czekał radośnie dnia następnego. Pierwszy dzień przyniósł klęskę. Armaty klasztorne wyrządziły tak znaczne szkody w ludziach, że najstarsi wojownicy w głowę zachodzili, przypisując je nieostrożnemu obejściu fortecy i zbytniemu zbliżeniu się do murów. Lecz owo jutro, choćby przyniosło zwycięstwo, nie obiecywało sławy. Bo czymże było wzięcie nieznacznej twierdzy i klasztoru dla zdobywców tylu miast znamienitych i stokroć lepiej warownych? Tylko żądza bogatego łupu podtrzymywała ochotę, ale natomiast owa trwoga duszna, z którą polskie sprzymierzone chorągwie podstępowały pod przesławną Jasną Górę, udzieliła się jakoś i Szwedom. Tylko że jedni drżeli przed myślą świętokradztwa, drudzy zaś obawiali się czegoś nieokreślonego, z czego sami nie zdawali sobie sprawy, a co nazywali ogólnym mianem czarów. Wierzył w nie sam Burchard Miller, jakżeż nie mieli wierzyć żołdacy. Zauważono zaraz, że gdy Miller zbliżał się do kościoła świętej Barbary, koń pod nim stanął nagle, podał się w tył, rozwarł chrapy, stulił uszy i parskając trwożnie nie chciał naprzód postąpić. Stary jenerał nie pokazał po sobie trwogi, jednak następnego dnia wyznaczył to stanowisko księciu Heskiemu, sam zaś odciągnął z większymi działami w stronę północną klasztoru ku wsi Częstochowie. Tam przez noc sypał szańce, by z nich nazajutrz uderzyć. Ledwie tedy rozbłysło na niebie, rozpoczęła się walka artylerii. Lecz tym razem pierwsze zagrały działa szwedzkie. Nieprzyjaciel nie myślał zrazu uczynić w murach wyłomu, by przezeń do szturmu się rzucić. Chciał tylko przerazić, zasypać kulami kościół i klasztor, wzniecić pożary, podruzgotać działa, pobić ludzi, rozszerzyć trwogę. Na mury klasztorne wyszła znów procesja, bo nic tak nie ukrzepiało walczących, jak widok przenajświętszego sakramentu i spokojnie z nim idących zakonników. Działa klasztorne odpowiadały grzmotem na grzmot, błyskawicą na błyskawicę, ile mogły, ile ludziom sił i tchu w piersi starczyło. Ziemia też zdawała się trząść w posadach, morze dymu rozciągnęło się nad klasztorem i kościołem. Co za chwile! Co za widoki dla ludzi, a wielu takich było w twierdzy, którzy nigdy w życiu nie patrzyli na krwawe oblicze wojny. Ów huk nieustający, błyskawice, dymy, wycia kul rozdzierających powietrze, straszliwy chychot granatów, szczękanie pocisków o bruki, głuche uderzenia o ściany, dźwięk rozbijanych szyb, wybuchy pękających kul ognistych, świst ich skorup, chrobot i trzaskanie dylowań, chaos, zniszczenie, piekło. W czasie tego ani chwili spoczynku, ani oddechu dla wpół zduszonych dymem piersi, coraz nowe stada kul, a wśród zamieszania głosy przerażające w różnych stronach twierdzy, kościoła i klasztoru, pali się, wody, wody, na dachy z bosakami, płacht więcej, na murach zaś okrzyki rozgrzanych walką żołnierzy, wyżej działo, wyżej, pomiędzy budynki, ognia! Około południa dzieło śmierci wzmogło się jeszcze. Zdawać się mogło, że gdy dymy opadną, oczy szwedzkie ujrzą tylko stos kul i granatów na miejscu klasztoru. Kurzawa wapienna ze ścian obitych kulami wzbijała się i mieszając się z dymami przesłaniała świat. Wyszli księża z relikwiami egzorcyzmować owe tumany, aby nie przeszkadzały obronie. Huk dział stał się przerywany, ale tak gęsty jak oddech zdyszanego smoka. Nagle na wieży, świeżo odbudowanej po zeszłorocznym pożarze, ozwały się trąby wspaniałą harmonią pobożnej pieśni. Płynęła z góry ta pieśń i słychać ją było naokół, słychać wszędy, aż na bateriach szwedzkich. Do dźwięku trąb dołączyły się wkrótce głosy ludzkie i wśród ryku, świstu, okrzyków, łoskotu, grzechotania muszkietów rozlegały się słowa: Boga Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja. Tu wybuchło kilkanaście granatów, trzask dachówek i krokwi, a potem krzyk wody targnął słuchem i znów pieśń płynęła dalej spokojnie. U Twego Syna, Gospodyna, spuści nam, ziści nam, chlebny czas, zbożny czas. Kmicic, stojąc na murach przy dziale naprzeciw wsi Częstochowy, w której były stanowiska Millera i skąd największy szedł ogień, odtrącił mniej wprawnego puszkarza i sam pracować zaczął. A pracował tak dobrze, że wkrótce, chociaż to był listopad i dzień chłodny, zrzucił toło plisi, zrzucił żupan i w samych tylko szarawarach i koszuli pozostał. Ludziom nieobeznanym z wojną rosło serce na widok tego żołnierza z krwi i kości, dla którego to wszystko, co się działo, ów ryk armat, Stada kul, zniszczenie, śmierć zdawały się być tak zwyczajnym żywiołem jak ogień dla salamandry. Brew miał namarszczoną, ogień w oczach, rumieńce na policzkach i jakąś dziką radość w twarzy. Co chwila pochylał się na działo, cały zajęty mierzeniem, cały oddany walce, na nic niepamiętny. Celował, zniżał, podnosił, wreszcie krzyczał – ognia! A gdy Soroka przykładał ląd, on biegł na zrąb, patrzył i od czasu do czasu wykrzykiwał – pokotem, pokotem! Orle jego oczy przenikały przez dymy, kurzawe. Skoro między budynkami ujrzał gdzie zbitą masę kapeluszy lub hełmów, wnet druzgotał je i rozpraszał celnym pociskiem jakby piorunem. Chwilami wybuchał śmiechem, gdy większe niż zwykle sprawił zniszczenie. Kule przelatywały nad nim i obok, on nie spojrzał na żadną. Nagle po strzale poskoczył na zrąb, wpił oczy w dali i zakrzyknął – działo rozbite! Tam teraz jeno trzy sztuki grają! Do południa ani odetchnął. Pot zlewał mu czoło, koszula dymiła, twarz miał uczernioną sadzą, a oczy świecące. Sam pan Piotr Czarniecki podziwiał celność jego strzałów i kilkakrotnie w przerwach rzekł mu – waści wojna nie nowina, to i widać zaraz, gdzieś się tak wyuczył. O godzinie trzeciej na baterii szwedzkiej zamilkło drugie działo, rozbite celnym kmicicowym strzałem. Resztę pozostałych ściągnięto w jakiś czas później z szańców. Widocznie Szwedzi uznali tę pozycję za niemożliwą do utrzymania. Kmicic odetchnął głęboko. Spocznij, rzekł mu Czarniecki. Dobrze, jeść mi się chce, odpowiedział rycerz. Soroka, daj co masz pod ręką. Stary wachmistrz uwinął się w prędce. Przyniósł gorzałki w blaszance i ryby wędzonej. Pan Kmicic jeść począł chciwie, podnosząc od czasu do czasu oczy i patrząc na przelatujące nieopodal granaty tak, jakby patrzył na wrony. A jednak leciało ich dosyć, nie od Częstochowy, ale właśnie z przeciwnej strony, mianowicie te wszystkie, które przenosiły klasztor i kościół. Lichych mają puszkarzów, za wysoko podnoszą działa, rzekł pan Andrzej, nie ustając jeść. Patrzcie, wszystko przenosi i idzie na nas. Słuchał tych słów młody mniszeczek, 17-letnie pachole, które ledwie do nowicjatu wstąpiło. Podawał on ciągle poprzednio kule do nabijania i nie ustępował, chociaż każda żyłka trzęsła się w nim ze strachu, bo pierwszy raz wojnę oglądał. Kmicic imponował mu w niewypowiedziany sposób swym spokojem i teraz, usłyszawszy jego słowa, przygarnął się mimowolnym ruchem ku niemu, jakby chcąc szukać opieki i schronienia pod skrzydłami tej potęgi. — Zali, mogą nas dosięgnąć z tamtej strony? — zapytał.
— Czemu nie? — odpowiedział pan Andrzej. — A co, miły braciszku, także się to boisz?
— Panie — odpowiedziało drżące pachole — wyobrażałem sobie wojnę straszną, ale nie myślał, żeby była tak straszna.
— Nie każda kula zabija, inaczej by już ludzi nie było na świecie, bo matki by nie nastarczyły rodzić.
— Najwięcej, panie — strach mi owych kul ognistych, owych granatów. Czemu to one rozpękają się z takim hukiem? Matko Boża, ratuj! I tak okrutnie ludzi ranią.
Jak ci wytłumaczę, zyskasz na eksperiencji, ojczyku. Owóż kula to jest żelazna, a wewnątrz drążona, prochami naładowana. W jednym miejscu ma zaś dziurę dość małą, w której tuleja z papieru albo czasem z drewna siedzi.
Jezu Nazareński, tuleja siedzi?
Tak jest. Zaś w tulei kłak wysiarkowany, który się przy wystrzale zapala. Owóż kula powinna upaść tuleją na ziemię, by ją sobie wbić do środka. Wączas ogień dochodzi do prochów i kulę rozrywa. Wiele wszelako kul pada nie na tuleję, ale i to nie szkodzi, bo przecie jak ogień dojdzie, to wybuch nastąpi. Nagle Kmicic wyciągnął rękę i począł mówić szybko.
Patrz, patrz, oto! Ot, masz eksperyment.
Jezus Maria Józef, krzyknął braciszek na widok nadlatującego granatu. Granat tymczasem spadł na majdan i warcząc, wichrząc, zaczął podskakiwać po bruku, wlokąc za sobą dymek błękitny. Przewrócił się raz i drugi, przytoczył aż pod mur, na którym siedzieli, wpadł w kupę mokrego piasku usypaną wysoko aż do blanków i tracąc zupełnie siłę pozostał bez ruchu. Padł na szczęście tuleją do góry, lecz kłak nie zgasł, bo dym podniósł się natychmiast. Na ziemię! Na twarze! – poczęły wrzeszczeć przerażone głosy. – Na ziemię! Na ziemię!
Lecz Kmicic w tej samej chwili zsunął się po kupie piasku, błyskawicznym ruchem dłoni chwycił za Tuleję, szarpnął, wyrwał i wznosząc rękę z palącym się kłakiem począł wołać – Wstawajcie! Jakoby kto psu zęby wybrał! Już on teraz i muchy nie zabije! To rzekłszy kopnął leżący czerep. Obecni zdrętwieli, widząc ten nadludzkiej odwagi uczynek i przez czas jakiś nikt słowa nie śmiał przemówić. Na koniec Czarniecki zakrzyknął – Szalony człecze, toż gdyby pękło na proch by cię zmieniło! A pan Andrzej roześmiał się tak szczerze, że aż błysnął zębami jak wilk. Albo to nam prochów nie trzeba? Nabilibyście mną armatę i jeszcze bym po śmierci napsuł Szwedów. Niechże cię kule biją, gdzie u ciebie bojaźń mieszka? Młody mniszek złożył ręce i poglądał z niemym uwielbieniem na Kmicica, lecz widział jego czyn i ksiądz Kordecki, który właśnie zbliżał się w tę stronę. Ten nadszedł, wziął pana Andrzeja obu rękoma za głowę, następnie położył na niej znak krzyża. Tacy jak ty nie poddadzą Jasnej Góry, rzekł, ale ci zakazuję żywot potrzebny narażać. Już strzały cichną i nieprzyjaciel schodzi z pola, wejrze te kule, wysyp z niej proch i ponieś ją Najświętszej Pannie do kaplicy. Milszy jej będzie ten podarek niźli te perły i jasne kamuszki, któreś jej podarował.
Ojcze, odrzekł rozrzewniony Kmicic, co tam wielkiego? Ja bym dla Najświętszej Panny... Od słów w gębie nie staję. Ja bym na męki, na śmierć. Ja bym nie wiem, co był gotów uczynić, byle jej służyć.
I łzy błysły w oczach pana Andrzeja, a ksiądz Kordecki rzekł...
Chodźże do niej z tymi łzami, póki nie obeschną. Łaska jej spłynie na ciebie, uspokoi cię, pocieszy, sławą i czcią przyozdobi.
To rzekłszy, wziął go pod ramię i poprowadził do kościoła. Pan Czarniecki zaś spoglądał za nimi czas jakiś, wreszcie rzekł:
Siła widziałem w życiu odważnych kawalerów, którzy za nic sobie perikula ważyli, ale ten Litwin to chyba... Tu uderzył się w gębę dłonią pan Piotr, aby sprośnego imienia w świętym miejscu nie wymówić.